Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Informacje z kraju. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu rozpoczęło się 17. Forum Polonijne. Hasłem tegorocznego spotkania są słowa Polonia wierna polskiej tradycji. Obok zgromadzonej Polonii z całego świata uczestnikami spotkania są także parlamentarzyści oraz przedstawiciele środowisk naukowych. Forum polonijne rozpoczęło się Eucharystią, gdyż jak zauważył ojciec dr Zdzisław Klawka, rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, każda sprawa ojczyzny jest powierzana Panu Bogu. Stąd Polonia spotyka się najpierw na wspólnej modlitwie, by potem rozmawiać o problemach Polski i poszukiwać ich rozwiązania.
Gromadzimy się, tak jak już właściwie zostało to zaznaczone, w imię Boże. Eucharystią pragnęliśmy właściwie już charakter nadać temu spotkaniu Forum Polonijnego, mianowicie spotykamy się jako rodzina. I dlatego już się czujemy wszyscy jako bracia i siostry i dlatego w takim kluczu też będę, bo są wszyscy tu bardzo ważni. Kochani, jesteście przedstawicielami tej wielkiej rzeszy rodziny Polaków, rodziny Radia Maryja, dzięki którym też zawdzięczamy wraz z tymi też nieobecnymi, że na przykład ta uczelnia w ogóle istnieje, że ta uczelnia ma też tę bazę materialną, bo wy znajdujecie też tych mecenasów, sami jesteście mecenasami tej uczelni.
Z kolei kapitan żeglugi wielkiej Zbigniew Sulatycki podkreślił, że Polacy przyjechali z całego świata, by podzielić się swoim doświadczeniem i pomóc dostrzec to, czego z bliska nie widać.
To są najlepsi ambasadorowie. Oni mają kontakty, zajmują różne stanowiska. Nie chcą jeździć na te spędy robione przez pana Sikorskiego czy przez władzę, bo to ich nie interesuje, bo to jest czysta propaganda. A właśnie przyjeżdżają tutaj. Tutaj jakby odnaleźli się. I najlepszy dowód, że to 17. forum, które teraz jest, to bardzo wiele osób przyjechało. I plon tego będzie duży. A poza tym jeszcze jedna rzecz jest bardzo istotna, mianowicie też jest pozytywną stroną, że na naszą prośbę powiedzieli biskupi. To bardzo chętnie przyjedzie arcybiskup Dzięga. W niedzielę będzie biskup Dydycz, prawda? Zawsze zresztą tutaj był nasz pasterz toruński, biskup Suski.
Tymczasem politycy obecni na forum przybliżali problemy między innymi ekonomiczne, demograficzne i moralne, z jakimi boryka się Polska. Waldemar Tomaszewski, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, zwrócił uwagę na to, jak istotne jest dziś to spotkanie dla Polonii. Z kolei poseł Mariusz Błaszczak, szef klubu parlamentarnego PiS, występując w imieniu byłego premiera Jarosława Kaczyńskiego, zwrócił uwagę na duże bezrobocie w Polsce i emigrację zarobkową Polaków.
Tak się złożyło, że 20 milionów naszych rodaków mieszka poza granicami Polski. Dwa razy tyle mieszka w Polsce, tak więc stanowimy wielki 60-milionowy naród i na pewno te granice nie powinny nas dzielić. Polska jest wszędzie tam, gdzie biją polskie serce.
2 300 000 ludzi w Polsce dziś jest bez pracy. Drugie 2 000 000 zostało zmuszonych do tego, żeby z naszego kraju wyjechać. To jest fakt. Statystyki nie uwzględniają blisko 1 000 000 ludzi, którzy w rzeczywistości są bez pracy. To jest tak zwane ukryte bezrobocie. Obecna władza mówi, że nic się nie da zrobić, bo kryzys światowy. To nieprawda. Można.
Forum zakończy się w niedzielę po południu. W Radiu Maryja dalsze informacje. Beata Sawicka prawomocnie uniewinniona z zarzutu korupcji. Tak zadecydował sąd apelacyjny w Warszawie. Uniewinniony został także burmistrz Helu Mirosław Wądołowski. Sąd apelacyjny w Warszawie zajmował się w piątek apelacjami obrony i prokuratury w sprawie byłej posłanki Platformy Obywatelskiej, skazanej przez sąd pierwszej instancji za korupcję na 3 lata więzienia. Sąd apelacyjny przyznał w piątek, że Sawicka przyjęła łapówkę. Stwierdził jednocześnie, że dowody na to zostały zebrane nielegalnie.
Sąd apelacyjny uniewinnił oskarżonych Beatę Sawicką i Mirosława Wądołowskiego z powodu rażących uchybień popełnionych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w toku prowadzenia wobec obojga oskarżonych czynności operacyjnych. Czynności te podjęto nielegalnie, wobec istnienia ku temu ustawowych przesłanek prawnych, a następnie wykonywano bez dochowania ustawowych reguł ich dopuszczalności, co dyskwalifikuje zgromadzone w ich toku materiały operacyjne jako uzyskane bezprawnie, a więc nielegalnie, tym samym jako niemogące stanowić dowodu winy w rzetelnym procesie sądowym.
To rzecz niespotykana, aby sąd odwoławczy całkowicie uznał, iż dowody zebrane przez CBA były nieprawidłowe, mówi Bogdan Święczkowski, były szef ABW. Prokurator w stanie spoczynku podkreśla, że decyzję o kontroli operacyjnej zatwierdza Sąd Okręgowy w Warszawie.
Wszyscy widzieliśmy nagrania, z których bezpośrednio wynikało, iż pani Sawicka przyjmuje pieniądze w zamian za różnego rodzaju przysługi. A te dowody były zebrane jak najbardziej legalnie za zgodą sądu. Więc niespotykane i nieznane mi są powody, dlaczego sąd apelacyjny tak właściwie uznał. Ten wyrok, jeżeli on by się miał utrzymać, oznacza, że wszystkie polskie służby antykorupcyjne, ale nie tylko, są sparaliżowane. Że potencjalni przestępcy, skorumpowani urzędnicy państwowi, posłowie, ministrowie mogą czuć się bezkarni. W moim najgłębszym przekonaniu to jest hańba dla polskiego sądownictwa.
Były szef CBA Mariusz Kamiński powiedział, że wyrok jest sprzeczny z elementarnym poczuciem sprawiedliwości. Przypomniał też, że sąd pierwszej instancji sprawdzał legalność działań CBA i uznał je za zgodne z prawem. Śledztwo w tej sprawie prowadziła również prokuratura okręgowa w Lublinie. Zakończyło się ono umorzeniem postępowania. Zasadność decyzji potwierdził także sąd prawomocnym wyrokiem.
Nie wiem, czy sąd apelacyjny wziął pod uwagę dokumenty zgromadzone przez prokuraturę lubelską. Nie wiem, czy sąd przeanalizował decyzję i wyrok w pierwszej instancji, gdzie jednoznacznie uznano, że działania CBA były legalne i jednoznacznie uznano, że doszło do przestępstwa korupcyjnego. Ja nie jestem w stanie tego wyroku dzisiejszego zaakceptować. To jest wyrok sprzeczny z elementarnym poczuciem sprawiedliwości i przyzwoitości. I mam nadzieję, że prokuratura złoży kasację do Sądu Najwyższego i że w tej sprawie wypowie się Sąd Najwyższy. Nie można zostawić tej sprawy w ten sposób. Co mają myśleć Polacy o tym, którzy widzieli tę łapówkę?
Przypomnijmy, CBA zatrzymało Beatę Sawicką, ówczesną posłankę Platformy Obywatelskiej, w październiku 2007 roku, gdy przyjmowała od udającego biznesmena agenta CBA 50 tysięcy złotych. Zatrzymano też burmistrza Helu Mirosława Wądołowskiego, któremu zarzucono, że za łapówkę obiecał dokonać zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Helu. W maju 2012 roku Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Sawicką na 3 lata więzienia, pozbawienie praw publicznych na 4 lata i 40 tysięcy złotych grzywny, a Wądołowskiego na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 5 lat i 20 tysięcy złotych grzywny. Mirosław Karapyta, marszałek województwa podkarpackiego, nie zrezygnuje z funkcji marszałka. Polityk zrezygnował za to z członkostwa w PSL-u. Ma to związek z postawieniem mu przez prokuraturę zarzutów korupcyjnych. W piątek na nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego złożony został wniosek o odwołanie Karapyty z funkcji marszałka regionu. Głosowanie nad wnioskiem odbędzie się jednak dopiero za miesiąc, mówi Wojciech Buczak, szef klubu radnych PiS województwa podkarpackiego.
Gdyby sam złożył rezygnację, no to wcześniej można by było dokonywać wyboru nowego marszałka, nowego zarządu. Krócej trwałby ten bardzo niedobry czas dla Podkarpacia, kiedy dyskutuje się o tym, zamiast rozwiązywać różne problemy. Odmowa marszałka Karapyty złożenia rezygnacji też świadczy o tym, że w tej chwili już nie jest posłuszny Platformy PSL, SLD i oni też nie mają przełożenia na jego decyzję. Też to może świadczyć o jakichś wewnętrznych konfliktach, być może jakichś walkach frakcyjnych, też po ostatnich wyborach w PSL. Ja nad tym boleję, bo w kampanii wyborczej pamiętamy wszyscy hasło Platformy, Tuska, Donalda, że nie robimy polityki, chcemy budować mosty i w ogóle tu różne pozytywne rzeczy robić. A też to wydarzenie na Podkarpaciu pokazuje, jak są to fałszywe hasła.
Wójt Pcimia Daniel Obajtek z PiS-u jest szykanowany nieustannymi kontrolami w Urzędzie Gminy, a zaczęło się od kampanii wyborczej w 2010 roku, w której uczestniczył prezes PiS Jarosław Kaczyński. Od tamtego czasu po wygranych przez niego wyborach w urzędzie przeprowadzono już 16 kontroli. Dodatkowo ostatnio został on zatrzymany przez CBA, która oskarżyła go o przyjęcie korzyści materialnej w wysokości 50 tysięcy złotych.
Jeżeli przychodzi policja skarbowa, która kontroluje i wszystko jest, nie dostaje żadnego zarzutu, jest zgodnie z prawem, 2 dni później przychodzi Centralne Biuro Antykorupcyjne i cofa się do kontroli do 2002 roku w okresie, kiedy byłem radnym, to przepraszam, ale zachodzi pytanie, kiedy się cofną do okresu, kiedy się urodziłem.
Wynikiem działań CBA i 48-godzinnego aresztu wójta jest nawrót choroby zespołu Tareta. Co bulwersuje w tej sprawie, to, że w szpitalu odbyło się posiedzenie zwalniającego z aresztu. To jest właśnie Polska pod rządami Donalda Tuska. Są to działania polityczne, podkreślił prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Ja nie jestem w stanie tego wyroku dzisiejszego zaakceptować. To jest wyrok sprzeczny z elementarnym poczuciem sprawiedliwości i przyzwoitości. To wszystko, co na gorąco mogę powiedzieć w tej sprawie i mam nadzieję, głęboką nadzieję, wręcz jestem przekonany, że prokuratura złoży kasację do Sądu Najwyższego i że w tej sprawie wypowie się Sąd Najwyższy. Nie można zostawić tej sprawy w ten sposób. To co mają myśleć Polacy o tym, którzy widzieli tę łapówkę? Co mają myśleć Polacy o tym, którzy słyszą, tak jak przed chwilą państwo słyszeliście rozmowę dwóch posłów Platformy Obywatelskiej. Nie posłanki Sawickiej z agentem CBA, ale dwóch posłów Platformy Obywatelskiej, kiedy pani Sawicka mówi, że ona rozpoczyna już drugi wątek, bo tam jest coś do wzięcia, bo za friko to ona nic nie będzie robić, proszę państwa. Wzięła łapówkę i powinna ponieść konsekwencje. Nikt w Polsce ponad prawem nie powinien stać.
Wiceprezes PiS Beata Szydło mówi, że Daniel Obajtek jest człowiekiem, który realizuje program Prawa i Sprawiedliwości i jasno mówi o tym, jak rząd traktuje samorządy.
Rząd doprowadza do tego, że przerzucane są kolejne zadania bez przekazywania pieniędzy. Mówi głośno o tym, że rząd nie respektuje tych wszystkich postanowień, które dotyczą i samorządu, ale to jest rząd, który nie realizuje przede wszystkim, nie zajmuje się sprawami zwykłych ludzi.
Słuchają państwo Radia Maryja, oto dalsze informacje. Stowarzyszenie Contra In Vitro, a także Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziały złożenie wniosków do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie rządowego programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Przypomnijmy, wczoraj minister zdrowia Bartosz Arłukowicz ogłosił konkurs ofert dla klinik, które będą wykonywały refundowane procedury in vitro w ramach rządowego programu. 3-letni program ma ruszyć od lipca. Skorzystać ma z niego 15 tysięcy par. Rządowy program to nic innego jak wprowadzenie in vitro tylnymi drzwiami, akcentuje Jacek Kotula, szef stowarzyszenia Contra In Vitro.
Jest to tym bardziej bulwersujące, że w Polsce prawo stanowią posłowie, senatorowie, parlament. Premier Polski, widząc, że nie ma większości w parlamencie, stosuje unik i obchodzi tę zasadę, że stosowane uchwały wprowadza parlament. Dlatego podejrzewamy, że to są jakieś naciski odgórne, zagraniczne, ponieważ w Polsce in vitro nie jest największym problemem. Większym problemem jest bezrobocie, brak lekarstw, ubóstwo, a nie tematy zastępcze, jakim właśnie jest in vitro.
In vitro to nie jest żadne leczenie niepłodności, dodaje Jacek Kotula, przypominając jednocześnie o kompletnie ignorowanej przez rząd naprotechnologii. Skargę do Trybunału Konstytucyjnego zapowiada również Prawo i Sprawiedliwość. Rządowy program finansowania in vitro jest niezgodny z artykułem 68 Konstytucji, który mówi, że państwo powinno zapewnić obywatelom równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, podkreśla były wiceszef resortu zdrowia senator Bolesław Piecha.
Będziemy mieli finansowany ze środków publicznych oczywiście określony program. Jak to będzie z tym równym dostępem? O, właśnie tutaj nie wiadomo. Czy będzie tworzona kolejka? Jeżeli tak, to na jakiej zasadzie tą kolejkę można minąć? A jeżeli nie będzie kolejki, to czy będziemy losować? Czy może kto pierwszy, ten lepszy? W każdym razie ten artykuł, który mówi, że wszyscy mają równy dostęp, niezależnie od sytuacji finansowej do świadczeń opieki zdrowotnej, jest traktowany przez ministerstwo wybitnie instrumentalnie i chociażby być może to nie jest istota całego problemu in vitro, ale chociażby ten wątek na pewno będziemy skarżyć do Trybunału Konstytucyjnego.
Premier Donald Tusk ulega pod naciskiem ruchu Matki Pierwszego Kwartału i obiecuje dłuższe urlopy dla rodziców wszystkich dzieci urodzonych w 2013 roku. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rządu, 1 września mają wejść w życie przepisy wydłużające urlopy macierzyńskie do roku. Miały objąć rodziców dzieci urodzonych po tej dacie, a także osoby, które będą wtedy na urlopach, czyli do dłuższych urlopów mieliby prawo rodzice dzieci urodzonych po 17 marca. Wywołało to protesty. Powstał ruch Matek Pierwszego Kwartału, który domagał się, by nowymi przepisami objąć cały rocznik 2013. Mówi Anna Meisner z Ruchu Matek.
To jest coś takiego, niesamowity okres macierzyństwa i rodzicielstwa, że pomimo braku decyzji ze strony premiera, myśmy naprawdę cieszyły się, że nasze dzieci przyszły zdrowe na świat i wierzyłyśmy naprawdę do samego końca, aż do dzisiaj. I jeszcze wierzymy, dlatego że ustawa musi być podpisana również przez pana prezydenta. Po prostu jest sens starania się o to, żeby polska rodzina była wyróżniona.
Poseł Jadwiga Wiśniewska nie ukrywa radości, że matki będą traktowane równo. Smutne jest jednak to, że rząd robi to w momencie, kiedy spadają mu słupki poparcia.
To była ewidentna dyskryminacja. W tej sprawie milczała rzecznik do spraw równego traktowania pani Rajewicz, absolutnie nie zabrała głosu. W tej sprawie obojętny był i milczał wymownie Donald Tusk. Ale teraz, kiedy sondaże Platformy znacząco spadły, kiedy ta tendencja już się utrzymuje i pokazuje w kolejnych badaniach, że Prawo i Sprawiedliwość znacznie wyprzedza Platformę, kiedy wygraliśmy wybory w Rybniku, Donald Tusk podejmuje działania typowo wizerunkowe. Teraz będzie grał rolę dobrego ojca, męża stanu, który troszczy się, żeby wszyscy obywatele względem prawa byli jednakowo traktowani.
Wysłuchali Państwo wiadomości w Radiu Maryja. Za uwagę dziękuję. Monika.